TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Lepiej Późno niż Wcale, audycja na falach Radia TOK FM, audycja o tematyce LGBT, czyli lesbiki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. To jest nasza tematyka. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik, dzisiaj wyjątkowo bez Mariusza Kurca, ale za to z gościem, moim i Państwa gościem jest Bartek Żurawiecki.
Dzień dobry.
Cześć. Bartek Żurawiecki, który na pewno jest tutaj Państwu dobrze znany, ponieważ rzeczywiście tak jak nasza audycja istnieje, to ty od samego początku tutaj regularnie bywasz. Bartek Żurawiecki, czyli krytyk filmowy, pisarz, publicysta, który przy okazji różnych pretekstów i różnych rozmów i różnych tematów w naszej audycji gościł. Ale chyba w ostatnich latach, no to przede wszystkim tym pretekstem były twoje książki.
Tak jest.
I tak jest także dzisiaj. To znaczy 5 marca, jak tutaj czytam, ukazała się twoja książka najnowsza, Ach, ustka, wspomnienia starego idioty. To jest ten nurt prozatorski w twojej twórczości.
Zgadza
ponieważ
się.
Ponieważ piszesz także książki z literatury faktu i zresztą ostatnio to z nimi właśnie gościłeś, czyli ja przypomnę tutaj, to jest zresztą, myślę, że te nasze rozmowy są wciąż do wyszukania w archiwum audycji i archiwum naszego programu. Na pewno gościłeś u nas, żeby mówić o książce Festiwale Wyklęte, o festiwalach w Zielonej Górze i Kołobrzegu. Na pewno spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o książce Ojczyzna Moralnie Czysta, czyli o początkach HIV-AIDS w Polsce. Była też książka Ludzie, nie ideologia. To jest zbiór pod twoją redakcją, zbiór wywiadów z osobami mniej i bardziej znanymi, właśnie osobami z queerowej społeczności. I to była też książka. No i z tego powstała. No i ostatnia to była Prima Donna, czyli opowieść o Bogusławie Kaczyńskim, także twojego autorstwa. I to jest jakby ten jeden nurt twojej twórczości, ostatnio bardziej
wyeksponowany.
Bardziej wyeksponowany i bardziej bogaty. Tak, i tutaj rzeczywiście się ostatnio w tym nurcie bardzo, bardzo dużo działo. Natomiast jest też drugi nurt, w którym jesteś, no tutaj nie wiem jak to nawet określić, na pewno pionierem, ale już też weteranem tej literatury.
Chyba niestety tak można powiedzieć.
Literatury LGBT zapoczątkowanej powieścią Trzech Panów w Łóżku, Nie licząc kota, romans pasywny. Ja sobie dzisiaj uświadomiłem, przygotowując się do tego programu, że w zeszłym roku minęło 20 lat od wydania tej książki. To rzeczywiście, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli...
To cała epoka.
Tak, tak, no szczególnie...
Nawet może dwie.
Szczególnie, no dekady na pewno. Szczególnie mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję o tym porozmawiać. Bo to jest też oczywiście bardzo ciekawe, bo ja tutaj śledzę twoją twórczość, znamy się dłużej, ale od tamtego czasu jakby te wszystkie książki znam i pamiętam i to jest też dla mnie bardzo ciekawe też w kontekście właśnie tej nowej książki Ach, ustka, o której będziemy rozmawiać, która jest jednocześnie, mam wrażenie, typowa i nietypowa i o to też chciałem cię zapytać, ale w ogóle zanim zaczniemy rozmawiać, to jeszcze mamy dla Państwa kilka egzemplarzy ufundowanych przez wydawnictwo Sekwoja, wydawnictwo, które wydało książkę Bartka, a chustka wspomnienia starego idioty. I proszę do nas po prostu pisać dla was @tok.fm, pisane razem dla was @tok.fm jest szansa na otrzymanie książki, o której dzisiaj mówimy i dzisiaj rozmawiamy. Tutaj no jest zawsze ten problem, jeżeli mówimy o literaturze pięknej, jeżeli mówimy o prozie, jeżeli mówimy o powieściach, że jednocześnie, żeby rozmawiać o tej książce, no to trzeba powiedzieć, o czym ona jest, a z drugiej strony nie można za dużo zdradzić, żeby tutaj nie psuć przyjemności potencjalnym czytelnikom i czytelniczkom. Więc chyba możemy po prostu powiedzieć, że jest to powieść dziejąca się właśnie w tytułowej Ustce przede wszystkim, ale także w Poznaniu, z którego pochodzisz, w którym mieszkasz. I akcja dzieje się, i to jest też istotne, w roku, no, w latach 80. Tutaj narrator, który jest jednocześnie bohaterem, nie ma tej pewności, ale prawdopodobnie jest to rok 84. Może trzeci, ale jednak staje ostatecznie na 84. No i ogólnie mówiąc, to są jego perypetie, które tutaj, żeby porozmawiać o tej książce, będziemy troszkę musieli zdradzić. Ale zacznijmy od tego, co w ogóle było impulsem dla ciebie, co sprawiło, że musiałeś tą książkę napisać. Ja wiem skądinąd, że piszesz jeszcze inną książkę właśnie w tym nurcie literatury faktu, więc tutaj musiałeś mieć jakąś silną mobilizację wewnętrzną, żeby jeszcze oprócz tego i silną taką potrzebę opowiedzenia tej historii, żeby właśnie ta książka powstała.
Tych impulsów było kilka. Pierwszy taki najbardziej może oczywisty był taki, no, że ja dorastałem w latach 80. i jakoś ta epoka jest mi bliska ze wszystkimi swoimi blaskami i cieniami. I ona mnie ukształtowała na dobre i na złe.
Tak, ale też powiedzmy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo ja właściwie też się teraz zorientowałem, że tak bardzo, bardzo ogólnie powiedziałem o tym bohaterze, ale właściwie możemy więcej o nim powiedzieć. To jest 40-letni mężczyzna, który jest kierownikiem literackim pewnego teatru fikcyjnego, nieistniejącego ani wtedy, ani dziś w Poznaniu. To są właśnie jego perypetie, więc tutaj chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest... To nie jest, na pewno nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, twoja historia, twoja
nie.
opowieść. To jest rzeczywiście
nie
wymyślone.
Nie, jest to książka autobiograficzna, jest to książka, w której wszystko jest zmyślone, poza oczywiście realiami lat 80., które starałem się oddać wiernie, choć jednocześnie pokazać je w pewnym krzywym zwierciadle, tak można by powiedzieć. Właśnie, żeby nie za dużo zdradzać. Ale niewątpliwie, ponieważ tam pojawia się postać nastolatka, która jest ważna dla całej...
To prawda.
Dla całej historii, no to ja też byłem tym nastolatkiem w latach 80. Poza tym akurat, kiedy wpadł mi do głowy pomysł tej książki, no to pisałem właśnie te obie moje książki także o latach 80., także rozgrywające się w latach 80.
Czyli mówisz o Kaczyńskim i AIDS, tak?
I AIDS, tam te lata 80. są bardzo ważnym, elementem tych historii. No także jakby byłem w temacie bardzo mocno.
Ale właśnie co było tym impulsem? To znaczy masz takie poczucie, że ta opowieść o latach 80. jest jakaś zakłamana? Czy ty ją chcesz inaczej opowiedzieć?
Ja chciałem te lata 80. opowiedzieć zupełnie inaczej. To znaczy trochę jakby wyszydzić to nasze spojrzenie, naszą perspektywę taką, prawda, historyczną, martyrologiczną. Czyli właśnie takiej epoki, w której właściwie nic, tylko zomowcy pałowali. Tak.
Wszyscy byli w opozycji.
Wszyscy byli w opozycji i tutaj wszyscy walczyli z komuną. I takim
nic się nie działo, nikt nie było kultury, nie było piosenki.
Nie było piosenki, nikt nie uprawiał seksu. Tak,
tylko były pieśni, kościół i walka
z komuną. I chciałem, no właśnie to mnie zawsze jakoś irytowało i uwierało, że my tak strasznie, że to jest taka mitologia tych lat 80., bardzo jednoznaczna i też taka bardzo zagarnięta, prawda, przez tą formację, która doszła do władzy po 80.
Czyli tą formację
roku.
Opozycyjną.
Opozycyjno-kościelną.
Tak.
Bo także, prawda, Kościół tutaj też zdecydowanie maczał palce. Nie tylko palce w tym ukształtowaniu się naszej opowieści o PRL-u, ale o latach 80. zwłaszcza. A ponieważ ja mam generalnie no, taką przekorną naturę i wszelkie takie właśnie oficjalne narracje, jakby ten cały patos, taki kicz tej całej martyrologii zawsze działał mi na nerwy i zawsze mam taką potrzebę przekuwania go. Także w kontekście dzisiejszych czasów, no to postanowiłem właśnie, że to będzie taka opowieść, która z jednej strony będzie taką opowieścią jednak mocno osadzoną w tych realiach, które ja pamiętam, ale z drugiej będzie opowieścią groteskową, wywrotową, przewrotną, może nawet trochę skandalizującą. No bo inaczej to nie ma sensu, tak? Inaczej nie ma sensu opowiadać o tamtych czasach, tych latach 80., które zostały już opowiedziane ze wszystkich stron.
Tak, to też powiedzmy, że to jest jakieś takie też podwójne wiązanie, bo to właśnie z jednej strony mówisz, że chcesz oddać klimat tamtych lat, ale z drugiej strony no to nie jest taka realistyczna powieść. To jest jednak właśnie bardzo groteskowe, bardzo, bardzo zabawne, bardzo dowcipne, w dużej mierze oparte na dialogu, na różnych przekomarzankach, oparte na takim, no też dowcipnym, często ironicznym opisie bohaterów, opisie tej sytuacji. Tutaj mam właśnie do ciebie takie pytanie, bo ja też myślałem właśnie, że tutaj ten mit lat 80. zostanie odkłamany i tutaj na jednej z pierwszych stron mi się tutaj nie zgadzało z tym, to, co tam się pojawia, ponieważ właśnie bohater jest kierownikiem literackim teatru, więc ten teatr też się pojawia, że i jego przyjaciel też pracuje w teatrze, jest scenografem, który się tutaj właśnie w tym kontekście pojawia, w kontekście krzyży, że właśnie że oni stawiają same krzyże w tym teatrze i to jest jakby główna część scenografii właściwie wszystkich spektakli, no ale właśnie chyba to jest utrwalanie tego stereotypu, to znaczy powtarzanie o tym, że to krzyże, bo myślę, że w rzeczywistości to znowu tak w tych, ja tak wiele nie chodziłem w latach 80. do teatru, ale wydaje mi się, że tak wiele tych scenografii składających się z krzyży i tej właśnie tej martyrologii wbrew pozorom w teatrze chyba nie było wtedy tak dużo, więc właśnie tutaj miałem ten zgrzyt.
No, dlatego ja sobie wymyśliłem teatr, który w Poznaniu nie istnieje. To nie jest opowieść o żadnym z tych głównych poznańskich teatrów, czyli polskim i nowym.
Tylko to jest teatr współczesny.
Współczesny, nowy miał wtedy taką, prawda, była taka aura teatru jednak opozycyjnego.
Kierowanego przez Izabelę Cywińską.
Ale no,
Cywińską.
Trojanowską, przepraszam, Cywińską.
Ty już widzę,
że Trojanowska
już do gejowskich div zmierzasz, dojdziemy.
Natomiast no, ta opozycyjność też się przejawia w takim właśnie, no, że trzeba tu robić spektakli przeciwko władzy, tak? Właśnie przeciwko władzy, spektakle patriotyczne, spektakle, których jest dużo jakichś aluzji politycznych i nie tylko politycznych, takich spektakli, które z jednej strony rozsierdzą cenzurę, ale z drugiej nie pozwolą jej tam niczego usunąć, bo to wszystko będzie w jakichś metaforach, prawda, zaplątane. I wydaje mi się, że to wtedy ta gra była taka, no wtedy nam się wydawało, prawda, że to tak trzeba, prawda, chodzić do tych teatrów i tam się napawać tą prawdziwą Polską i odkłamywać tą komunistyczną nowomowę. A dzisiaj z perspektywy widzę, że to była no, taka bardzo oczywista gra, którą toczyły wszystkie strony konfliktu politycznego plus społeczeństwo, które też jakby dostawało...
Które też chyba nie było w ogóle zainteresowane w dużej mierze tą grą. To było czysto rytualne i tak naprawdę...
To było rytualne i myślę, że też nie szło dużo głębiej. Znaczy było to bardzo powierzchowne, ale też jakoś tak bardzo, myślę, że zaciążyło potem właśnie na naszym postrzeganiu Polski, na naszym postrzeganiu tych lat 80., na naszym postrzeganiu Kościoła i w ogóle jakoś tak nas uwięziło potem bardzo mocno w tym takim patriotyczno-religijno, takim sosie. Martyrologicznym sosie, tak. I obawiam się, że do dzisiaj w nim brodzimy i trochę nie możemy z tego wyjść. Więc to też jakby było moje takie zamierzenie, żeby sięgnąć właśnie do tych źródeł, do tych lat 80., które ciągle gdzieś na nas ciążą.
Mm-hmm. I tutaj też powiedzmy, bo wszystkie twoje wcześniejsze książki prozatorskie, bo to były nie tylko powieści, jak na przykład właśnie już mówiłem o Trzech Panów w łóżku nie licząc kota, ale też później także późniejsze. Tam jednak ten główny bohater był zawsze osadzony we współczesności i to był taki bohater, który miał bardzo dużo twoich cech, znaczy można było ciebie z nim mniej lub bardziej utożsamiać. Natomiast tutaj właśnie robisz coś innego, nietypowego, to znaczy stwarzasz jakiegoś takiego bohatera, który no właśnie siłą rzeczy nie jest tobą, bo w 84 na pewno nie miałeś 40 lat i na pewno nie byłeś kierownikiem literackim i raczej właśnie tutaj te perypetie są też mało prawdopodobne, ale tu jest jeszcze coś dodatkowego, ponieważ po raz pierwszy przynajmniej tutaj w tym założeniu i w tym początku, w którym poznajemy głównego bohatera, mamy do czynienia z heterykiem. Mamy do czynienia z rozwiedzionym facetem, który ma romanse z kobietami. Mm-hmm. I tutaj no właśnie muszę też szczególnie w tej audycji cię o to zapytać. Właściwie o co tu chodzi? Właśnie czy to był taki pomysł właśnie na takie wymyślenie i żeby to uwiarygodnić, żeby to uwiarygodnić, no to też musiałeś mu zmienić orientację seksualną, czy doświadczenia seksualne, czy miłosno-seksualne, czy po prostu to jest jakiś taki też trochę gra z takim funkcjonującym wyobrażeniem o tym, że w latach 80. nie było gejów, no bo oczywiście gejów nie było, to znaczy byli tylko nie nazywani tym słowem. Czy to jeszcze o coś chodzi? Czy to właśnie chodzi o to, żeby to wprowadzić po to, żeby to móc później w jakiś sposób złamać?
No, to tak jak mówisz, chodziło o pewne przełamanie takiej normatywności. To rzeczywiście mi zależało na tym, żeby wyjść od pewnych takiego stereotypu, powiedziałbym już tak do imentu, prawda, że to jest heteryk, że rozwiedziony jedzie na wczasy, tam się wdaje w romans wakacyjny, najbardziej banalny z banalnych. No wszystko jest takie...
Czyli z tą osobą, która jest pod ręką.
Tak, tak. I to właściwie nie ma właściwie żadnego znaczenia takiego, w sensie jakiegoś głębszego związku. No wszystko jest takie bardzo, powiedziałbym, znane, rozeznane i takie wręcz trywialne. I być może w jakiś sposób też odpychające, no bo już znamy tę historię z niejednej opowieści. Też mi chodziło właśnie o takie nawiązanie do tego, co w latach 80. się działo, prawda? Jak tego typu sytuacje były pokazywane, prawda? W serialach, filmach.
Ale te sytuacje, czyli jakie sytuacje?
No takie sytuacje, po pierwsze właśnie tej Polski, która z jednej strony jest taką Polską biedną, stłamszoną, ale z drugiej już są te takie, ma te swoje luksusy, prawda? Na przykład właśnie jak te wczasy nad morzem, te kurorty takie, typu Ustka, takie podrzędne kurorty, ale jednak...
Ale z aspiracjami,
ale no nic innego nie było nam dane. Właśnie
są
te takie luksusy.
Jakieś rzeczy przywożone z zachodu.
Jest gwiazda z telewizji, która się tam pojawia.
Tak.
Są też takie luksusy właśnie, jak takie wakacyjne romanse, prawda, które właśnie były czynione na tych turnusach wczasowych. I to tak też było pokazywane na przykład w serialach, filmach, prawda? W latach 80. też mieliśmy...
No bo też trzeba powiedzieć, wbrew temu, co być może dzisiaj się wydaje wielu młodym ludziom, to nie jest tak, że te lata 80. i ten późny PRL był odcięty od świata i że po prostu tutaj nie było w telewizji, nie wiem, amerykańskich filmów, seriali, nie było...
Wręcz odwrotnie.
Że nie znaliśmy tych piosenek, które były wtedy przebojami w Stanach.
To był właśnie ten paradoks też PRL. Że tu z jednej strony mam ten zamordyzm komunistyczny, a z drugiej amerykańska popkultura pcha się wszystkimi możliwymi otworami i właśnie w latach 80. zwłaszcza.
Jest bardzo silne pragnienie tej
silne
kultury,
pragnienie
popkultury.
I rzeczywiście wszyscy wielbią to wszystko, co przychodzi z zachodu. No i mamy właśnie tą taką bardzo normatywną sytuację nakreśloną, no i moim celem było, żeby to jakoś przełamać, złamać, wprowadzić jakiś element zakłócenia w, tej opowieści, która jest dobrze znana i która jest taka właśnie bardzo też heteronormatywna na początku.
No to też tych, ja nie zdradzając za wiele, powiem, że no tych momentów złamania będzie kilka, jak nie więcej, i tutaj rzeczywiście są różne zwroty akcji zaskakujące. To jest wszystko w takim opisane z bardzo dużym przymrużeniem oka i bardzo dużym dowcipem, także myślę, że osoby spragnione takiego też humoru, ironii, autoironii, to myślę, że tutaj się powinno odnaleźć. Zresztą z tego, co widziałem, to już takie pierwsze opinie, pierwsze recenzje, które się pojawiają, właśnie na to stawiają największy nacisk. Tak. Właśnie na ten humor. A powiedz w takim razie, skoro ten główny bohater, ten kierownik literacki teatru nie jest tobą, to być może tobą jest właśnie ten nastolatek, bo to jest dokładnie no, jakiś młody chłopak, właśnie nastolatek, który bynajmniej nie jest hetero. I to możemy zdradzić, który jest rzeczywiście bardzo taki zaczepny, zadziorny, zbuntowany, rzuca wyzwanie, no też właśnie bardzo otwarty tutaj seksualnie, delektujący się na przykład swoją nagością. Być może to jest tutaj ciebie właśnie należy szukać w tym nastolatku, albo jakiegoś w ogóle, albo jakiegoś wyobrażenia o ideale, albo tym czym, kim wtedy chciałbyś być.
No, to myślę, że ta ostatnia podpowiedź jest trafna. Że to jest takie... Że tak chciałbym z perspektywy czasu, tak chciałbym właśnie się tak postrzegać, czy chciałbym taki być wtedy. Jakby iść w... Być pewnego rodzaju buntownikiem w tym świecie. W tej takiej właśnie zamkniętej Polsce, zamkniętej politycznie, obyczajowo, bardzo takiej normatywnej. I bardzo chciałbym być takim rozsadnikiem, ale nie byłem. Nie byłem ze względu na różne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Więc ta postać tego Leosia, tego chłopca, no ona jest takim trochę postacią z innej planety, prawda, w tym świecie.
Ale okazuje się, że jest dla niego miejsce. To znaczy okazuje się, że kiedy już taka postać się pojawi, to właściwie wszyscy ją jakoś tam akceptują. Jakoś sobie tłumaczą. Matka akceptuje.
Matka jest zaślepiona miłością, więc akceptuje. No bo on jest też takim... No jakimś takim błyskiem, taką gwiazdą na tle tej takiej, prawda, przeszłości. On, tak jak mówię, no on jest trochę przybyszem z innej planety, więc budzi różnego rodzaju fascynacje. Tak? No, ta jego taka bezczelność, otwartość, to niezważanie na konwenanse, no jest czymś, co czasami ludzi może... budził ludzi jakąś dezaprobatę, ale jednocześnie ich to fascynuje.
No i łatwo sobie to wytłumaczyć, że po prostu młodością...
Tak, jakąś taką, tak, prawda, taką jeszcze nawet... nieświadomością różnych gier społecznych, które trzeba grać. Więc ja myślę, że to jest taka postać, no takiego, ja wiem, trochę bym powiedział takiego młodziutkiego mesjasza, czy antymesjasza, czy kogoś, kto wprowadza jakiś taki zamęt rewolucyjny w ten taki zatęchły, skostniały świat. I gdzieś myślę, że też zawarłem w tej postaci taką chyba niestety niespełnioną nadzieję. Że właśnie ten schyłek PRL-u, te lata 80., ten taki świat, który się no właściwie już rozpada, bo to już jest absolutnie koniec systemu.
No ale jeszcze wtedy nie wiadomo tego.
No nie wiadomo, ale no to z perspektywy czasu...
Się przeczuwa.
Się przeczuwa, z perspektywy czasu widać, że wtedy, że już można było te znaki odczytać. No i że właśnie z tych lat 80. nagle się wytryśnie jakaś taka prawdziwa wolność, którą odzyskujemy po 89 roku. To taka wolność obyczajowa, wolność myśli, wolność słowa, wszystko. No ale się okazało, że niestety ta wolność no, nie była taka, nie, no, coś tam, jaką wielu z nas by chciało.
Jakaś tam przyszła wolność, rzeczywiście, tylko to, co z nią zostało zrobione i co...
Co się obróciła.
Tak, co się obróciła, no to jest inna sprawa. Mi się wydaje, że tu jest jeszcze tutaj raczej ta gra z tą nadzieją na młodość. To znaczy ja już sam nie pamiętam, a właściwie właśnie nie pamiętam ile razy, bo pamiętam właśnie jak wielokrotnie tutaj się mówi o tej nadziei właśnie w tej młodości, w tym nowym pokoleniu, w tych młodych, którzy wreszcie. Oni...
No, mówię się do dzisiaj, absolutnie. W każdej dekadzie są zawsze ci młodzi, w których pokładamy różne nadzieje.
Którzy mają być tą przyszłością.
Przyszłością, rewolucją, odmienią rzeczywiście tym
lepszą wersją.
I mi się też wydawało, że lata 80. są też taką epoką ciekawych paradoksów. To znaczy z jednej strony jest ten stan wojenny, ta opresja, ta bieda, ten kościół, ta opozycja, prawda? To wszystko takie bardzo ciężkie.
Kartki, kolejki.
Kartki, ponure. Ale z drugiej strony jest to taka epoka, w której na przykład nadeszła jakaś spóźniona rewolucja seksualna, prawda? Mnóstwo seksów było wtedy wszędzie. W telewizji, no, w radio, tak. W piosenkach, w filmach. Ogromne spragnienie tego seksu. Jest, i to też jest taka epoka, być może ostatnia epoka jakoś w naszych współczesnych dziejach Polski, gdzie można się trochę z tej Polski już śmiać. Bo ona nie jest taka poważna, tak? No ona się chyli ku upadkowi i wszyscy już sobie zdają z tego sprawę. I rząd, i opozycja, i zwykli obywatele. No i potem nagle przechodzą te lata 90. i nagle okazuje się, że ta Polska no to jest jakaś taka bardzo poważna sprawa, ta ojczyzna, że już co, jesteśmy we własnym domu i tutaj już nie można po prostu sobie szydzić z tych wszystkich wartości patriotycznych. A lata 80. no są właśnie taką epoką trochę takiej dekadencji i gdzieś to też próbowałem zawrzeć w tej książce.
No to właśnie przenieśmy się w te lata 80. poprzez piosenkę, dokładnie w rok 84. To jest piosenka, którą sam wybrałeś dla nas, Zdzisławy Sośnickiej, Deszczowy Wielbiciel, z płyty Realia, właśnie 84. rok dokładnie, śpiewa Zdzisława Sośnicka. To był nasz przerywnik muzyczny, ale przerywnik nie taki, żeby związany z tematem naszej rozmowy. Zdzisława Sośnicka, Deszczowy Wielbiciel, piosenka z 1984 roku ze znakomitej płyty Realia. No, taka piosenka właśnie bardzo, bardzo, bardzo w temacie naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ...
W atmosferze, w klimacie, tak. W tym, o czym opowiada.
To jest audycja Lepiej późno niż wcale. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik. Dzisiaj rozmawiam z Bartkiem Żurawieckim o jego najnowszej powieści Ach, Ustka. Właśnie powieści dziejącej się w Ustce i dziejącej się właśnie w tym roku 84. Oczywiście to jest jakby gro akcji się tam odbywa, ponieważ tak jak mówiłem, mamy kilka tutaj zaskoczeń. To jest ta historia też jest ubrana w taką formę wspomnień. Mhm. Wspomnień już właśnie ze świadomością późniejszych lat, ze świadomością tego, jak ta mitologizacja tego okresu będzie następować, jakie słowa na przykład będą wprowadzane, a jakich nie było tam. W związku z tym zresztą są bardzo śmieszne, bardzo śmieszne takie dialogi, czy opowieści, czy zastanawiania się właśnie narratora.
Czy można użyć tego słowa w opowieści o tamtych
czy na przykład
czasach,
w 1984 roku było słowo molestowanie i czy bohaterka mogła powiedzieć właśnie, że molestowaniu nie mówię nie chyba, tak?
Tak.
Molestowaniu nie mówię całkiem nie, co miało być takim no flirtem, ale właśnie dzisiaj zupełnie to brzmi zupełnie inaczej. Właśnie w gruncie rzeczy bardzo zabawnie, kiedy się nad tym zacząć zastanawiać. No i tutaj też chyba musimy powiedzieć o tym, i oczywiście no nie możemy zdradzić puenty, nie możemy zdradzić zakończenia, ale tam się rzeczywiście tutaj odbywa duża duża zmiana i w której chyba no, chcesz powiedzieć, że tak naprawdę coś, co było taką właśnie zabawną, apolityczną w dużej mierze historyjką obyczajową, nagle się okazuje, że kończy się w sposób bardzo, bardzo współczesny i bardzo polityczny, właściwie doprowadzony właśnie do współczesności. I właściwie też no, się zastanawiałem nad tym, co ty tutaj chcesz powiedzieć, to znaczy, że tak naprawdę to my jednak wszyscy jesteśmy z tych lat 80. i to tak naprawdę to złudzenie, że te lata 80. to jest już jest jakaś prehistoria, to jest no to jest właśnie złudzenie, bo tak naprawdę to jakieś tam jakieś takie kwestie, które tam się zaczęły, jakieś postępowania, jakieś nurty, one mhm. gdzieś później ewoluowały, wybuchały i my się ciągle z nimi zmagamy, a jeszcze może będziemy się zmagać jeszcze bardziej.
Myślę, że będziemy się jeszcze bardzo długo zmagać. Tak, to znaczy, tak jak powiedziałem, no te lata 80. są dla mnie pewnym źródłem tego, co potem się stało w Polsce. I są też źródłem pewnych, też jak mówiłem, niespełnionych nadziei na jakąś Polskę wyzwoloną, taką Polskę właśnie synczyzny, nie ojczyzny, bo do Gombrowicza też się w tej książce odwołuje parę razy. I to koniec bardzo, epilog tej książki, tak mi bardzo też właśnie zależało, żeby to znowu było złamanie pewnej takiej frywolności tej historii, którą opowiadałem wcześniej. No i pokazanie tego, że to, co było śmieszne i co wydawało się jakieś bardzo zabawne, lekkie i tak dalej, nagle nabiera jakiegoś strasznego ciężaru. Mhm. Po tym, jak odzyskujemy niepodległość, jak upada komuna i tak jak powiedziałem, kiedy ta Polska staje się nagle na jakąś super ważną, poważną sprawą, przed którą trzeba stać na baczność.
No i pytanie, co my z tym zrobimy oczywiście, ponieważ są... To akurat stało się tak, jak się stało, ale tutaj teoretycznie to mogło pójść w jakieś inne strony, że tam były jakieś takie próby rozbrajania, nie wiem, na początku lat 90. w rodzaju Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, czyli jakiegoś takiego spuszczenia. To pytanie, na ile to jakby też słuszne, niesłuszne, dobre, złe, ale jakiegoś takiego, jakiegoś właśnie trochę takiego spuszczenia powietrza i takiego satyrycznego podejścia były, natomiast no zwyciężyło...
No zwyciężyła taka narracja kościelno, taka właśnie hiperpatriotyczna i też taka narracja martyrologiczna bardzo, tak pokazująca właśnie to wszystko, co się działo w Polsce na przestrzeni historii, no właśnie jako taką historię naszych zmagań z wrogami, naszych zmagań z Bogiem na ustach, naszych zmagań z tym, z komuną, prawda? I to wszystko mówione w takim bardzo natchnionym, bogobojnym i absolutnie poważnym i też odrzucającym wszelkie próby jakiegoś krytycznego spojrzenia czy wyśmiania.
Czy w ogóle sposobie. Zastanowienia się.
Czy zastanowienia się, tak. Czy jakiego, i no więc ja jakby starałem się pójść wbrew temu i właśnie spróbować rozbroić to, co z czym ciągle żyjemy w Polsce właśnie, z takim nadęciem patriotyczno-religijnym.
I to też powiedzmy, no bo tutaj właściwie nie mówimy o tym, ale uspokajamy, że to nie jest tak, że w tej książce nie ma wątków LGBT i nie ma tej świadomości występowania w przyrodzie homoseksualności.
Nie jest wątek, który wyrzuciłem z książki.
Tak, więc...
Wręcz odwrotnie.
Tak, i no i tutaj też mamy dużo takiego przypomnienia, takiej zabawy właśnie tej popkulturą tamtych czasów i też tych piosenkarek, tych filmów, tych seriali, tych postaci, które wtedy jakąś taką masową wyobraźnią
władały. No bo wszyscy w tym żyliśmy. Zwłaszcza...
Wbrew pozorom dużo bardziej tym niż
tym leżeniem krzyżem
w kościołach.
I zwłaszcza jak się było młody, jak się było nastolatkiem, no to to było coś, czym byliśmy nasiąknięci, co wyrażało też nasze tęsknoty właśnie za tym lepszym zachodnim światem, za tą wolnością, którą mieliśmy tutaj reglamentowaną, też za tym pewną obfitością, prawda, dóbr, tych dóbr popkulturowych, z których no, mieliśmy bardzo jakiś taki, do których mieliśmy bardzo ograniczony dostęp, bo
tak,
coś tam
to było reglamentowane.
Tak, nie było płyt, prawda? Nie, kupowało się jakieś plakaty wydrukowane na marnym papierze.
Przewiezione.
Brawo, przewiezione, tak, z RFN-u.
Albo właśnie te płyty przewiezione i to właśnie to jest też bardzo ciekawe, że właściwie wtedy dzisiaj oczywiście no, ta kultura amerykańska była dominująca, ale właściwie to było pojęcie pewnego zachodu i tak naprawdę tutaj zachodem mogło być wszystko. To znaczy oczywiście RFN był zachodem, czyli zachodnie Niemcy. Australia mogła być zachodem, jakby tutaj to...
Nasi piosenkarze też byli jakąś imitacją zachodu, no, jakimś takim uosobieniem tego, o czym marzyliśmy, o czym oni też marzyli. I co było dostępne, no w takiej właśnie, powiedziałbym, właśnie swojskiej krajowej wersji. No ale to wszystko właśnie tak uosabiało tą chęć wyrwania się z tej polskości, jaką, w jakiej wówczas tkwiliśmy. No i wydawało mi się też, że te lata 80. właśnie no są taką dekadą, która daje taki bogaty koloryt.
Tak, to
że te lata 80. są bardzo z jednej strony właśnie jakieś takie uwikłane w takiej polskiej tandecie, ale z drugiej strony tam jest bardzo dużo elementów, dużo perspektyw, które mogą się zbiec w opowieści.
Mhm. Tak, to nie ulega wątpliwości. Bartek, zostało nam kilkanaście minut, więc ja bym jeszcze chciał porozmawiać z tobą o tej książce w kontekście w ogóle twojej twórczości prozatorskiej, literackiej. Jak to też, jeśli chodzi tutaj o właśnie wątki LGBT, jak to właściwie się sytuuje, jak ty dzisiaj z perspektywy czasu właśnie na przykład patrzysz na swoją pierwszą książkę właśnie wydaną 21 lat temu, na tą zmianę, która się dokonała w tym czasie, jeśli chodzi, no też powiedzmy, że prowadzisz dział książkowy w Replice, więc tutaj bez wątpienia jesteś na bieżąco. Też powiedzmy, że w najnowszej Replice, która już jest dostępna, numer 120, fragment Ach Ustki też się znajduje. Więc ja bym chciał cię jeszcze podpytać o tą zmianę, która się dokonała przez te 20 lat. Jak ty na to patrzysz? Czy to jest też taki trochę gest na przykład, że już z tym bohaterem to już tej queerowości już mamy w literaturze tyle, że już właśnie nawet ty już nawet nie musisz po prostu tego bohatera geja
ciągnąć,
tylko możesz sobie pozwolić na heteryka stworzenie.
No kiedy pisałem i wydałem tą swoją pierwszą w 2005 rok, więc to rzeczywiście już jest szmat czasu, kiedy wydałem właśnie Trzech Panów w Łóżku, to no nie było takiej literatury obyczajowej, obyczajowej literatury
gejowskiej
współczesnej. Temat homoseksualizmu, jeśli się pojawiał, no to raczej w ujęciu takim wysokoartystycznym, prawda, w jakichś sublimacjach, aluzjach, metaforach. Nie było też takiego krytycznej refleksji nad tym. Sam niedługo potem wydałeś homobiografię, więc wiesz, jak ten temat był wypierany, prawda, przez krytyków, przez badaczy literatury.
Unieważniany, tak.
Tak, nie było żadnych queerowych narzędzi na przykład, żeby, nie wiem, posłużyć się nimi przy analizie, nie wiem, dzieł Białoszewskiego na przykład.
Tak, do tej pory zresztą takiej stricte biografii też no, uwzględniającej homoseksualność i w ten sposób też opisującej jego życie nie mamy.
Tak, no,
mimo że mamy tutaj do czynienia z taką wielką postacią. Tak, i tak
mimo
ważną,
że sprawa już jest oczywista, no to jednak no, ciągle jest dużo do zrobienia. Natomiast no właśnie na polu literatury nie było takich opowieści, jakby ta perspektywa właśnie gejowska, współczesna perspektywa kogoś, kto właśnie jest homoseksualny, tak, żyje w jakimś związku,
coś robi,
gdzieś wchodzi, prawda?
Pracuje, tak, ma jakieś kontakty, ma jakąś rodzinę.
Ma jakieś życie rodzinne, towarzyskie, erotyczne, jednocześnie jest gdzieś tam zakorzeniony w tej Polsce, więc też przeżywa to wszystko, co się dzieje w sensie politycznym, społecznym. Tego nie było. Nie mogę powiedzieć może, że dzisiaj jest z kolei tego mnóstwo.
No ale już wydaje się, że rzeczywiście to...
Ale gdzieś, tak, no zostało to w różny sposób w książkach odwołujących się do różnych, korzystających z różnych konwencji. No, jest to już obecne. I w takiej literaturze uznawanej za artystyczną, i w takiej literaturze popularnej. Więc no, ja pomyślałem sobie, że trzeba gdzieś, no nie mogę już tego powielać, bo to już jest dla mnie nieciekawe. Zresztą nie wiem, no jeżeli chciałbym się odwołać do moich postaci z Trzech Panów, no to też musiałbym ich pokazać te 20 lat później, tak? To już, już oni są
w zupełnie innej rzeczywistości.
Innej rzeczywistości, w innym wieku, w innym kontekście.
Zresztą akurat jakby na przykład problem starzenia się w społecznościach tęczowych, no to jest właśnie taki problem, który chyba no mało weksplatowany.
Mało, no może się tym zajmę zajmę się tym następnym razem, bo to też jest taki, tak jak mówisz, no to jest kwestia ciekawa, no i też taka, która mnie dotyczy przecież, prawda? Natomiast dzisiaj ta tematyka queerowa, ona się głównie chyba jednak objawia w książkach dla młodzieży, tak, tym young adult. I tego jest dużo, mamy i powieści wydawane na Zachodzie i pisane przez krajowych autorów czy autorki.
I też właśnie transowe, niebinarne, to już jest jakby też wchodzi ta tematyka.
Więc to jest zagospodarowane, natomiast brakuje chyba ciągle takich opowieści o ludziach dojrzałych. Takich opowieści, które nie idą też w pewien rodzaj schematu na przykład, bo też jest trochę takich książek, no, które cały czas eksploatują motyw nietolerancji, tak, tej takiej martyrologicznej strony życia gejowskiego w Polsce, co też wydaje mi się no, dość schematyczne i mało ciekawe poznawczo. No, to jakby wszyscy wiemy, prawda? Wszyscy wiemy, jak wygląda homofobia w Polsce. I nie trzeba tego, prawda, wałkować jeszcze w literaturze, która raczej powinna służyć to, no, poszerzaniu pewnych...
To
pewnych...
nawet, szczerze mówiąc, nie wiem, jakie książki masz na myśli, ale to rozumiem, że są takie...
Nie będę się tu posługiwał tytułami, bo nie chodzi o to, żeby krytykować jakieś poszczególne osoby czy poszczególne książki. Mi chodzi raczej o pewną tendencję, która też wydaje mi się taka łatwa, bo to zawsze, kiedy się odwołamy do jakiejś takiej właśnie homofobii, nietolerancji, no to zawsze możemy liczyć na pozytywny odzew tych, którzy nas wspierają w tym dziele walki z homofobią na przykład. Natomiast literacko myślę, że jest to mało ciekawe i mało inspirujące. Dlatego ja starałem się, w Achtustce zrobić jakiś krok w bok, w jakieś takie terytorium
to na pewno
niezagospodarowane, nieznane, trochę może ryzykowne też z różnych powodów. No bo tak jak mówię, no tylko taki rodzaj wyzwania literackiego mnie interesuje.
Mm-hmm. Z pierwszego zawodu jesteś krytykiem filmowym, więc jakby jak to oceniasz w kinie? Bo tutaj mam wrażenie, że no wiadomo, że polskie kino jest jeszcze bardziej do tyłu niż literatura, bo tutaj są potrzebne większe pieniądze, większe budżety, większe nazwiska, więc
też przełamanie, cały czas myślę, takiego... że nie nastąpiło przełamanie wśród twórców, producentów, też wśród samych twórców, którzy identyfikują się jako LGBT. Oczywiście no jest tam trochę, głównie średnich metraży, jakiś etiud. Natomiast no, nie idzie za tym żadna fala kina queerowego. I ciągle jest tak, że jeżeli chcemy posłuchać takich opowieści o sobie, no to musimy sięgać po kino zachodnie. Mhm. Czy już nawet nie zachodnie, możemy nawet sięgnąć po kino azjatyckie na przykład. A u nas ciągle tego, jest... tego nie ma. Ciągle
no ale też te próby się tam właśnie ciągle pojawiają. Ciągle słyszymy o jakichś takich nowych serialach czy właśnie filmach, które jakoś to próbują teraz się okazuje, że produkowany jest film według Berka Marcina Szczygielskiego, czyli też no, mówimy o książce,
która ukazała się 20 lat temu.
Tak, z 2007 roku, więc właściwie to jest jakby trochę jakby kino dopiero zaczęło przerabiać to, co literatura już przerobiła 20 lat temu i to, co nawet teatr też przerobił, bo to też trzeba powiedzieć, że z książki Marcina właśnie powstała bardzo, bardzo popularna, nawet kilka adaptacji właśnie teatralnych, które z dużym sukcesem od lat są grane. A tu nagle się okazuje, że kino właściwie dopiero teraz do tego punktu dochodzi.
Kino polskie, no,
tak.
Ubolewam nad tym, ale no, ja mogę tylko to krytykować. Nie mam żadnej mocy sprawczej, która by spowodowała, że nagle pojawi się grona jakichś wywrotowych, odważnych i ciekawych artystycznie queerowych twórców. I to jeszcze takich, którzy weszliby by do mainstreamu, a nie robili gdzieś prywatnie swoich małych filmów. Ale to jest takie coś, na co ja narzekam już od też chyba tych 20 lat i widzę, że...
I tu nie ma żadnych młodych, w których widzisz nadzieję, albo czujesz, że to jest właśnie ta przyszłość, która...
Nadzieję ciągle mam, tylko ta nadzieja nie może się spełnić. Bo to wszystko rzeczywiście dzieje się bardzo powoli i w taki sposób, a im bardziej ja się starzeję, tym myślę, że coraz bardziej jestem też niecierpliwy, że chciałbym jednak zobaczyć to polskie kino queerowe, a być może nie będzie mi to nigdy dane.
A jeśli chodzi o kino hollywoodzkie, to ono już na przykład zaspokaja twoje potrzeby w tym względzie? Myślisz, że tam ta lekcja została już przerobiona? Bo mi się wydaje, że też nie.
To zależy, wiesz, czy mówimy o jakichś dużych superprodukcjach i z tym bywa różnie. Też często jest to taki trochę, jeżeli się pojawia ten wątek, to gdzieś na boku, trochę na zasadzie odhaczenia.
Albo właśnie w jakichś takich dużo bardziej niszowych produkcjach. To jakoś...
Ale no mamy to przecież tą całą masę tych seriali, tych produkcji takich streamingowych. I tu rzeczywiście, ja na tym już nie nadążam i też nie czuję jakiejś potrzeby oglądania wszystkiego. Tak jak,
nie, no to w ogóle niemożliwe.
Tak jak czułem może te 20 lat temu. Ale widzę, że no, gdzieś ta kwestia została już pokazana z bardzo wielu perspektyw i ciągle gdzieś funkcjonuje i ciągle ci twórcy mniej lub bardziej niezależni, no starają się znaleźć jakiś nowy sposób narracji, sposób opowiadania, pokazywania queerowości w różnych kontekstach historycznych przecież też, prawda? Jest taki cały ten nurt seriali, które skuirować historię taką do tej pory zawsze podawaną w sposób bardzo heteronormatywny. No więc tu się dzieje, bardzo się dużo dzieje, ale chcielibyśmy, żeby też się działo u nas.
No to tym, nie wiem, czy to jest optymistyczny akcent, ale no na pewno czekamy, na pewno śledzimy, na pewno jesteśmy ciekawi. Ja przypominam, że dzisiaj rozmawialiśmy o książce Ach, ustka, wspomnienia starego idioty, która ukazała się 5 marca nakładem wydawnictwa Sekwoja. Moim gościem był dzisiaj Bartek Żurawiecki, autor tej książki, którą Państwu bardzo serdecznie polecam. ja rozumiem, że jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić już o jakichś reakcjach pierwszych, czy...
Pierwsze reakcje są dobre, no ale rzeczywiście jest ich jeszcze stosunkowo niewiele.
Także czekamy na następne. Bardzo, bardzo ci dziękuję, bardzo państwu dziękuję. To była audycja Lepiej późno niż wcale. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Następnym razem. Dobranoc.